Pomocy w Panu, bracia i siostry. W czytaniach dzisiejszej liturgii i słowa zauważyć możemy dwa wątki, które te teksty łączą. Po pierwsze, słyszymy wezwanie Boże do nawrócenia, czyli do wejścia na drogę życia prawdziwie miłego Bogu, według Jego woli i Jego przykazań. I tak Jonasz w imieniu Boga udaje się do Niniwy i głosi jej mieszkańcom upomnienie do wezwania, do przemiany życia. Skutkiem było ukorzenie się Niniwitów przed Bogiem. Uwierzyli Bogu i podjęli post i pokutę. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad nimi. O potrzebie przemiany życia mówi też święty Paweł do Koryntian w drugiej lekcji, mianowicie, żeby żyjąc na tym świecie, w małżeństwie, wśród zmartwień i radości, zabiegając o dobra materialne, czynili to wszystko z pewnym zdrowym dystansem, aby zawsze pamiętali, że to wszystko przemija, bo czas życia jest krótki, a trwałe są sprawy nieśmiertelnej duszy. I stąd potrzeba starania, aby życiem swoim służyć Bogu i aby to życie mogło się Bogu podobać. Wreszcie w Ewangelii Jezus mówi nam dziś na wstępie, że bliskie jest Królestwo Boże i wzywa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A więc znowu wezwanie do kształtowania swego życia według nauki, którą Syn Boży przyniósł na ziemię i która jest dla nas zawarta i dostępna w Ewangelii. Drugi wątek odnosi się do powołania. Wyraźnie widać to w pierwszej lekcji. Bóg kieruje powołanie do Jonasza, aby wypełnił misję. Wstań, idź, głoś to, co ja ci zlecam. Najwyraźniej jednak widzimy powoływanie w ewangelicznej relacji świętego Marka. Jezus przechodzi nad jeziorem, widzi rybaków i powołuje ich: Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Pójdźcie za mną. Zostawiają zatem sieci, łódź, najemników i ojca i idą za Jezusem. Jezus powołuje ich dla siebie, aby szli z Nim i za Nim, i żeby odtąd byli rybakami ludzi, to znaczy, by pozyskiwali ludzi dla nauki Jezusa, dla Ewangelii, by prowadzili ich do zbawienia. Te dwie sprawy, nawrócenie i powołanie, odnoszą się do każdego człowieka, do każdego z nas. Pozostają ciągle aktualne. Co więcej, nawrócenie i powołanie są ze sobą ściśle powiązane. Osobiste nawrócenie i jak najbardziej osobiste powołanie dane przez Boga przeżyli z całą pewnością nasi współbracia, którzy niegdyś przybyli do Poznania, aby założyć tutaj na świętym Wojciechu klasztor. Właśnie w bieżącym roku mija 400 lat od tych wydarzeń. Stąd też pragniemy w tym czasie złożyć Panu Bogu nasze dziękczynienie i uwielbienie za Jego łaski, których kolejne pokolenia karmelitów bosych tutaj otrzymały i otrzymują. Za Bożą opiekę, której doświadczały i doświadczają. Chcemy też dziękować i wielbić Boga za tyle dobra duchowego, które było i jest udziałem ludzi, także was, bracia i siostry, gromadzących się na tym miejscu. Stąd też postanowiliśmy, aby obecnie powiedzieć nieco o dziejach tego Bożego dzieła, zapoczątkowanego 400 lat temu, na razie o pierwszej części jego trwania, to jest od początków do zniesienia klasztoru. W roku 1618 mijało 36 lat od śmierci świętej Teresy od Jezusa i 27 lat od śmierci świętego Jana od Krzyża. Kościół przeżywał czas wielkiej odnowy zapoczątkowanej przez Sobór Trydencki. Na czele Kościoła stał papież Paweł V, a biskupem diecezji poznańskiej był Andrzej Opaliński. Królestwem Polskim od 31 lat rządził Zygmunt III Waza. Swojego przedstawiciela w Wielkopolsce jako starostę generalnego miał Adama Sędziwoja Czarnkowskiego. Dla Poznania był to czas dynamicznego rozwoju i wzrastającego dobrobytu, który miał się zakończyć w połowie wieku wraz z potopem szwedzkim. Karmelici bosi przybyli do Polski nieco wcześniej, 13 lat wcześniej, i zdołali w tym czasie założyć 4 klasztory, 2 w Krakowie, w Lublinie i we Lwowie. Poznań zatem miał być miejscem ich 5. fundacji. Inicjatywa ich przybycia do stolicy Wielkopolski wyszła od wspomnianego starosty generalnego Adama Czarnkowskiego i jego żony Katarzyny Leszczyńskiej. Z namowy żony Czarnkowski napisał w tej sprawie list do kapituły generalnej zakonu obradującej w Rzymie w roku poprzednim. Kapituła przyjęła zaproszenie i wyraziła zgodę na założenie nowego domu. W oparciu o tę decyzję przybyli do Poznania dwaj zakonnicy w celu znalezienia miejsca pod fundację. Było to 19 kwietnia 1618 roku, a zakonnikami owymi byli ojciec Maciej od świętego Franciszka, Hiszpan Diego Hurtado de Mendoza oraz jego socjusz, ojciec Jan Chryzostom od Jezusa i Maryi. Znalezienie odpowiedniego miejsca nie było rzeczą prostą. Ostatecznie zdecydowali się na lokalizację na przedmieściu świętego Wojciecha i postanowili nabyć parcelę należącą do Elżbiety Mikanówny, córki nieżyjącego już lekarza Stefana Mikana. Napotkali jednak na niespodziewane trudności. Najpierw zaprotestowali zakonnicy istniejących już w Poznaniu klasztorów mendykanckich, mieli tu swe siedziby dominikanie, karmelici trzewiczkowi i bernardyni. Jednak karmelici bosi przedstawili stosowne przywileje papieskie, które oddalały argumenty protestujących. Potem wynikła trudność ze strony władz miasta, które nie życzyły sobie kolejnego klasztoru utrzymującego się z jałmużny. Wtedy ojciec Maciej i ojciec Chryzostom nie tylko podjęli pertraktację, ale przede wszystkim udali się do modlitwy do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa i złożyli ślub, że jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, Kościół zostanie poświęcony pod opieką i tytułem świętego Józefa. Ku ich wielkiej radości sprawa zakończyła się pozytywnie. Rajcy i pospólstwo wyrazili zgodę. Dokonano transakcji i weszli w posiadanie gruntu, po czym wrócili do Lublina. W następnym miesiącu przybyli już trzej zakonnicy, którzy mieli zainaugurować życie zakonne na tym miejscu. Jako przełożony ojciec Marcin od świętej Teresy z pomorskiej rodziny Kosów, brat Anastazy od świętego Wincentego oraz najpewniej ojciec Jan Chryzostom od Jezusa i Maryi. Tak więc możemy powiedzieć, że wraz z ich przybyciem dnia 22 czerwca 1618 roku rozpoczęło się istnienie tutejszej wspólnoty klasztornej. Na posiadanej parceli, w istniejących tam zabudowaniach, nie tylko zamieszkali, ale urządzili pierwszą prowizoryczną kaplicę, w której pierwszą mszę świętą odprawili w święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzonego wówczas 2 lipca. I tu trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście już ta pierwsza mała kaplica była poświęcona świętemu Józefowi. Potem na tym miejscu wznoszą kolejno 2 kościółki drewniane, jeden w miejscu drugiego. Pierwszy w listopadzie 1618 poświęcił sufragan poznański Kasper Hab, a nowy większy 21 czerwca 1621 prowincjał Włoch ojciec Jan Maria Centurione. Ta pierwsza posiadłość karmelitów znajdowała się najpewniej nieco niżej w kierunku południowym, a więc idąc ulicą Działową w kierunku Solnej. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto kilkanaście lat później i to w nieco innym miejscu, na gruncie ogrodu podarowanego karmelitom przez Barbarę Ożelską. I to jest to miejsce, gdzie dzisiaj jesteśmy. Kamień węgielny położył biskup sufragan Jan Bajkowski w 1635 roku. Jednak budowa trwała bardzo długo, czego przyczyną było ubóstwo klasztoru i wypadki wojenne. Budowy nie zdołano ukończyć przed potopem szwedzkim w 1655 roku. Szwedzi, paląc przedmieścia Poznania, spalili także pierwotny drewniany kościółek i klasztor karmelitów na świętym Wojciechu. Budowa została podjęta na nowo po ustąpieniu Szwedów. Większa część była gotowa w 1663 i wówczas to 20 maja dokonał jego benedykcji biskup poznański Wojciech Tolibowski, wielki przyjaciel zakonów, o którym kronikarz zapisał między innymi: jeśli usłyszał coś o jakiejś choćby najmniejszej krzywdzie wyrządzonej naszemu klasztorowi lub któremukolwiek zakonnikowi, śpieszył niczym niedźwiedzica, której odebrano młode. Nadal trwała jednak budowa i sprawiano wyposażenie świątyni. Uroczysta konsekracja nastąpiła dopiero 13 lipca 1687 roku, a dokonał jej sufragan poznański, zasłużony biskup Hieronim Wierzbowski. Ciężkie czasy przeżyli nasi współbracia w okresie wojny północnej w pierwszych latach XVIII wieku. Tym razem Szwedzi dwukrotnie zrabowali klasztor, zniszczyli kościół i ołtarze. Kronikarz wymienia, że zabrali książki, zegary, klepsydry, łańcuszki do umartwienia, włosienice i w ogóle wszystko, co tylko można było wynieść. Ojca przeora Konstantyna od świętego Elizeusza męczyli i bili w celi, żeby im wydał pieniądze. Podobnie postępowali z innymi zakonnikami. Niedługo potem wybuchła wielka epidemia i zbierała wielkie żniwo w całym kraju. W tym klasztorze zmarło wówczas w krótkim czasie 14 zakonników. Ojcowie Tomasz, Gerard, Wacław, Amadeusz, Makary, Placyd, Kasper, Stefan, Brokart, Rudolf, Roch i Marcin oraz bracia Wawrzyniec i Samuel. W następnym okresie, jednak niezbyt długo, w klasztorze mieściło się studium teologii dla kleryków. Był to czas na ogół spokojny, choć nie wiemy o nim zbyt wiele, gdyż w połowie XVIII wieku przestano pisać kronikę klasztorną. Wraz z drugim rozbiorem Polski Poznań dostał się pod panowanie pruskie. W tym okresie pierwszej okupacji pruskiej, zwanym także okresem Prus Południowych, władze pruskie zasadniczo nie znosiły klasztorów, nie likwidowały ich. Odnotowano jednak kilka, względnie kilkanaście takich przypadków w całym zaborze. I niestety wśród tych nielicznych zniesionych znalazł się nasz klasztor poznański. Kompleks klasztorny postanowiono przeznaczyć na cele armii pruskiej. Dekret likwidujący klasztor został wydany 5 lipca 1801 roku przez króla Fryderyka Wilhelma III. Zakonnicy odwołali się od tej decyzji, ale nie zostali wysłuchani. Zatem w kościele zgromadzili się wierni i przebywali tu dzień i noc, aby uniemożliwić zamknięcie kościoła. Ostatecznie 12 sierpnia 1801 roku wojsko wyposażone w bagnety wyprowadziło zakonników z klasztoru, a ludzi siłą usunęło z kościoła. I tak zakończył się pierwszy etap obecności karmelitów bosych na tym miejscu. Na tym miejscu przebywali 183 lata. Mieli jednak powrócić, ale nastąpiło to dopiero w 1945 roku. Tak, bracia i siostry, w krótkim, wielkim skrócie przedstawiają się dzieje tej pierwszej obecności. Dla uzupełnienia tego obrazu należy wspomnieć nieco o ich życiu i działalności. Od samego początku najbardziej istotne było dla nich życie zakonne. Prowadzili je wewnątrz swojego klasztoru. Mieszkali w osobnych celach, gromadzili się każdego dnia na odmawianiu oficjum pańskiego, czyli brewiarza. Odprawiali co dzień 2 godziny modlitwy myślnej, wykonywali praktyki pokutne, zachowywali posty i zupełną wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Odbywali kapituły konwenckie, wykonywali pracę w kuchni, ogrodzie, przy furcie i w zakrystii. Równocześnie pracowali na niwie pańskiej, najpierw i przede wszystkim w kościele, odprawiając msze święte, głosząc kazania, słuchając spowiedzi. Ta ich praca apostolska miała jednak swój szczególny, własny, karmelitański charakter. Mówiąc o apostolstwie w klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu, trzeba na pierwszym miejscu wymienić propagowanie kultu świętego Józefa. Mówiłem już, że od samego początku, podczas starań o nabycie pierwszego gruntu, ojcowie postanowili, że patronem kościoła i klasztoru będzie święty Józef. I tak też się stało i już owa pierwsza kapliczka, w której odprawili pierwszą mszę 2 lipca 1618 roku, była pod wezwaniem świętego Józefa. Natomiast przy okazji poświęcenia drewnianego kościółka w 1621 roku kronikarz zapisał, że ta karmelitańska świątynia w Poznaniu była pierwszym kościołem pod wezwaniem świętego Józefa w całym Królestwie Polskim. Jego też wizerunek znajdował się zawsze w głównym ołtarzu. Co więcej, w 1639 roku do kościoła wprowadzono uroczystej procesji sfary poznańskiej Bractwo Świętego Józefa, do którego wstępowali licznie mieszkańcy Poznania oraz okolic. Nasi ojcowie wydawali dla nich co najmniej dwukrotnie specjalny modlitewnik pod tytułem Skarb Bractwa Świętego Józefa przez ojców karmelitów zebrany. W kościele odmawiano septennę, godzinki, litanię i koronkę do świętego Józefa. Z inicjatywy członków bractwa organizowane były w kościele gorzkie żale we wszystkie środy Wielkiego Postu. Kościół był też ośrodkiem kultu, co oczywiste u karmelitów bosych, Najświętszej Maryi Panny. Zwłaszcza szerzyli nabożeństwo szkaplerzne. Kronika wspomina o maryjnym wizerunku, który w XVII wieku był otoczony przez wiernych wielką czcią i zapewne znajdował się w bocznym ołtarzu. A jedna z bocznych kaplic poświęcona była tajemnicy zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ojcowie udawali się także do chorych, aby ich wyspowiadać, podać wiatyk i udzielić namaszczenia. Czynili to zwłaszcza w okresie zarazy, epidemii, udając się do zarażonych z narażeniem własnego życia, za co później władze miasta wyraziły im podziękowanie. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że w tym czasie epidemii wielu księży opuściło już miasto, szukając bezpiecznego miejsca. Posługa w konfesjonale była przez wiernych szczególnie ceniona. Kronika znowu odnotowuje wyznania penitentów, którzy podkreślali, że nigdzie z takim spokojem nie odprawiają spowiedzi jak u karmelitów bosych w kościele świętego Józefa. Pomagali też kapłanom w kościołach parafialnych poza Poznaniem. Tam też niekiedy zaprowadzali bractwo szkaplerzne, na przykład w Śremie, w Brusach i Sieradzu. Bracia i siostry, z pewnością karmelici bosi tego klasztoru w okresie staropolskim, zapisali swym życiem i działalnością piękną kartę w dziejach Poznania. Jak powiedziałem wcześniej, dziś jesteśmy im za to wdzięczni, ale przede wszystkim składamy Bogu uwielbienie za tych naszych ojców i braci, którzy żyli przed nami na tym miejscu nasyconym modlitwą. Amen.